Jedną z oznak głębokich i prawdziwych wierzących jest to, że prowadzą oni życie ołtarza i namiotu, życie pielgrzymowania na ziemi, po to, żeby szukać tego, czego szuka Bóg, czyli miasta żywego Boga, nowej Jeruzalem, w nowym niebie i nowej ziemi.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz numer telefonu 0801 222 099. 0801 222 099. A teraz przejdźmy do studium życia Księgi Rodzaju.
Cieszę się, że możemy gościć dziś w studiu Stanisława Leszczyńskiego, z którym będziemy rozmawiać o kolejnym fragmencie Księgi Rodzaju.
Dzień dobry. Ja również cieszę się, że będziemy mogli dalej zajmować się tą wspaniałą księgą.
Dzisiejszy program jest drugą z kolei audycją, którą poświęcamy życiu przez wiarę. A wykład, którego dziś wysłuchamy, rozpocznie się od tego, jak Abraham buduje drugi ołtarz. Może mógłbyś przypomnieć, co to w rzeczywistości oznacza, że Abraham budował ołtarze, podczas gdy ludzkie społeczeństwo budowało miasta i stawiało wieże?
Może zacznę od ołtarza, bo jego znaczenie w Piśmie Świętym różni się od tego, z czym zwykle go kojarzymy. Ołtarz oznacza przede wszystkim, że nie zachowujemy niczego dla siebie, tylko uświadamiamy sobie, że żyjemy na ziemi dla Boga. Ołtarz oznacza, że nasze życie jest dla Boga, a Bóg jest naszym życiem i że On jest sensem naszego życia. Czyli kładziemy wszystko na ołtarzu, nie zatrzymujemy nic dla siebie. Nie żyjemy po to, żeby czynić sobie imię.
To znaczy?
Czyli nie zależy nam na tym, żeby uzyskać poklask, żeby zdobywać uznanie w oczach innych. Kładziemy wszystko na ołtarzu ze względu na imię Boże. Czyli zbudować ołtarz to po prostu ogłosić Bogu i całemu wszechświatu, że jesteśmy dla Boga, że żyjemy dla Niego, że wszystko, co mamy i co jesteśmy w stanie zrobić, jest dla Niego. To właśnie zrobił Abraham, gdy zbudował ołtarz. Ostro kontrastuje to z wysiłkami, jakie podejmuje społeczeństwo, by zbudować sobie miasta i wieże. Oczywiście znowu mamy tutaj do czynienia z obrazami o symbolicznym znaczeniu. W Biblii miasta, z wyjątkiem miasta Bożego, symbolizują bezbożną cywilizację, bezbożną kulturę. Jest tak dlatego, ponieważ ludzie budują je po to, żeby zapewnić sobie ochronę, ale bez Boga, żeby zaspokoić swoje potrzeby, ale bez Boga i żeby oddawać się przyjemnościom, ale znowu, bez Boga. Natomiast wieża symbolizuje wysiłki, jakie podejmują upadli ludzie, po to, żeby oddać sobie chwałę, żeby zdobyć imię dla siebie, żeby siebie wypromować i wywyższyć. Tak więc widzimy, że budowanie ołtarza i budowanie miasta oraz wieży to dwie diametralnie odmienne sprawy. Z jednej strony upadły człowiek tworzy bezbożną cywilizację i wznosi pomniki własnej pysze i próżnej chwale, a z drugiej strony mamy człowieka powołanego, który żyje przez wiarę i buduje ołtarz na świadectwo, że żyje dla Boga, że Bóg jest jego życiem i że wszystko w jego życiu służy Bogu i jego zamysłowi.
A więc widzimy wyraźnie, że Abraham żył w zupełnie innej sferze. Mam nadzieję, że i my tutaj w studiu i wszyscy nasi słuchacze, tak jak Abraham, damy się przenieść w tą inną sferę.
Musimy zostać wybawieni od sfery życia dla siebie i dla własnej chwały, a także od kompromisu pomiędzy obiema tymi sferami. Nie powinniśmy z jednej strony budować ołtarza, a z drugiej wieży. Albo budujemy wieżę dla siebie, albo ołtarz dla Boga. Nie da się robić obydwu tych rzeczy naraz.
Posłuchajmy w takim razie dzisiejszego studium życia Księgi Rodzaju.
Abraham wybudował pierwszy ołtarz w More, a potem podróżował dalej, bo Bóg dał mu więcej ziemi. Nie tylko More. Bóg dał mu ziemię przestronną. Podróżował więc. Potem przybył na miejsce, ma to głębokie znaczenie, które znajdowało się między Betel a Aj. Na zachodzie leżało Betel, a na wschodzie Aj. Pomiędzy tymi dwoma miejscami Abraham zbudował kolejny ołtarz. Wiemy, że Betel znaczy co? Słowo Betel znaczy dom Boży. A jakie znaczenie kryje się za słowem Aj? Aj to inaczej sterta gruzu. Te dwa miejsca kontrastują ze sobą. Co to znaczy? Że w oczach tych, których Bóg powołał, cenny jest tylko Boży dom. Naprzeciwko Bożego domu leży tylko sterta gruzu. Tak samo jest dziś z nami. Z jednej strony mamy Betel, życie Kościoła, Boży dom. A po drugiej stronie widzimy tylko stertę gruzu. Wszystko, co jest sprzeczne z życiem Kościoła, jest zwykłą stertą gruzu. Ze światowego punktu widzenia wszystko jest takie wzniosłe, wspaniałe, takie dobre, ale z punktu widzenia tych, których Bóg powołał, wszystko, co znajduje się poza życiem Kościoła, to sterta gruzu. I w tym właśnie miejscu Abraham zbudował drugi ołtarz. Ma to głębokie znaczenie. A ołtarz trzeci zbudowany został w miejscu zwanym Mamre. Nie More. Mamre w Hebronie. Słowo Mamre znaczy siła, a Hebron społeczność, komunia, przyjaźń. Warto się nad tym zastanowić. To właśnie w tym miejscu, jak czytamy w rozdziale 18, Bóg odwiedził Abrahama, żeby nie tylko się z nim zobaczyć, ukazać mu się, ale także zostać u niego dłużej, wręcz z nim ucztować. Stale potrzebujemy ołtarza w Mamre, w Hebronie, który będzie nas zachowywać w społeczności z Bogiem. Codziennie mamy ołtarz, który pozwala nam oddawać tu Bogu cześć, służyć Mu i mieć z Nim społeczność. Tak przedstawia się sprawa trzeciego ołtarza w Hebronie.
Przerwijmy w tym miejscu i zastanówmy się może nad przeciwstawieniem, które zostało przed chwilą tak dobitnie podkreślone. Z jednej strony mamy Boży dom, który jest tak drogocenny, a z drugiej wszystko inne, które jest stertą gruzu. Czy to aby nie za silny kontrast?
Objaśnienie, które przed chwilą słyszeliśmy, opiera się oczywiście na znaczeniu nazw tych dwóch miejsc, Betel i Aj, a także na tym, że Abraham zbudował ołtarz pomiędzy nimi. Betel znaczy dom Boży. Dzisiaj Kościół żywego Boga, ciało Chrystusa, jest czymś niezwykle drogocennym. Przede wszystkim jest cenny dla samego Pana, który w liście do Efezjan nazwany jest zbawcą ciała. Jak widzimy w jednej z przypowieści w Ewangeliach, Pan jest dobrym kupcem, mądrym kupcem, który sprzedał wszystko, co miał, żeby kupić perłę niezwykłej wartości. Tak więc Boży dom jest cenny dla Boga i powinien być też cenny dla każdego, kto należy do Boga, kto narodził się z Boga i kto jest jedno z Bogiem w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli zobaczymy drogocenność Bożego domu i poświęcimy się Bogu, by ten dom zbudować, w efekcie uświadomimy sobie, że wszystko pozostałe jest tylko jedną wielką stertą gruzu. Każdy, kto odda samego siebie i swoje życie budowaniu miasta i wieży, skończy na stercie gruzu. Być może z zewnątrz będzie się wydawać, że zdobył sławę, uznanie i tak dalej, lecz w końcu gdzieś w środku pojawi się to odczucie. Przecież to wszystko tylko sterta gruzu, same śmiecie. Abraham dzięki Bożej łasce otrzymał światło i zobaczył, po co żyje na tej ziemi. Bóg powołał go i wyprowadził ze sterty gruzu, z ziemi bożków i uzdolnił go do tego, by prowadził życie przez wiarę i dążył do czegoś, czego nie widział. W efekcie Abraham poświęcił się Bogu, by powstało Betel, czyli Dom Boży. Ten obraz pokazuje nam, jestem o tym głęboko przekonany, że Pan, który jest duchem przemawiającym do nas i oświecającym nas, szuka wśród swoich powołanych takich, którzy przez wiarę zbudują ołtarz. Złożą na tym ołtarzu wszystko, zgardzą wszystkim, co należy do starty gruzu i oddadzą swoje życie budowaniu domu żywego Boga.
Powróćmy do dzisiejszego wykładu.
Przechodzimy do innej kwestii. Abraham zbudował ołtarz, a potem rozbił namiot. Chciałbym ująć to tak, i ważne, żebyśmy zwrócili na to uwagę. W Babel zbudowano najpierw miasto, prawda? A potem wieżę. Natomiast Abraham najpierw zbudował ołtarz, a potem rozbił namiot. Co to znaczy? Że Abraham przede wszystkim żył dla Boga, że najpierw zajął się oddaniem Bogu czci, zatroszczył się o swoją społeczność z Bogiem, a dopiero potem o własne życie. Abraham przede wszystkim poświęcił wszystko Bogu. Oddał mu cześć, służył mu, miał z nim społeczność. To pierwsza sprawa. Druga sprawa związana z Abrahamem to to, że rozbił on namiot, w którym miał mieszkać. Nie sądźcie, że słówko namiot jest tu pozbawione znaczenia. Ujmę to tak. Wiele lat później, gdy potomkowie Abrahama wyszli z Egiptu i znaleźli się na pustyni, Bóg nakazał im zbudować namiot. Przed namiotem zaś nakazał im zbudować ołtarz. Widzicie? Był tam ołtarz i namiot. Przybytek. Przybytek ten, można powiedzieć, był domem Boga na ziemi. Musimy zobaczyć, że namiot Abrahama też był domem Boga na ziemi. Czy nie myślicie, że namiot Abrahama był domem Boga na ziemi? Jeśli nie, to przeczytajcie 18 rozdział Księgi Rodzaju, a zobaczycie, że Bóg przyszedł do domu. Przyszedł, żeby pomieszkać z Abrahamem w tym namiocie. Zapytam was o coś. Czy nie uważacie, czy nie zdajecie sobie sprawy, że Abraham był jednym z kapłanów? Jeżeli nie był kapłanem, to jak mógł składać Bogu ofiary? Skoro zbudował ołtarz i składał Bogu ofiary, to niewątpliwie pełnił funkcję kapłana. Dlaczego? Ponieważ Bóg postanowił, że wszyscy powołani przez Niego ludzie będą kapłanami. Jesteś kapłanem. Gdy Abraham ucztował z Bogiem w rozdziale 18, był arcykapłanem. Nie zapominajmy, że tak wygląda nasza historia. Historia Abrahama jest naszą historią. Powiedzcie, czyż nie macie namiotu? Namiotu, w którym zawsze przebywa Boża obecność? Namiotu, w którym zawsze stajecie twarzą w twarz z Panem?
Znaleźliśmy się chyba w samym środku niezwykle interesującego wykładu. Chciałbym, żebyśmy zatrzymali się ponownie i przyjrzeli się nieco bliżej Abrahamowi jako kapłanowi, który prowadził życie ołtarza i namiotu. A także, co znaczyło to pytanie o namiot skierowane do nas wszystkich na samym końcu?
To pytanie chyba wszystkich nas zmusza do zastanowienia. Namiot symbolizuje oczywiście naszą świadomość doczesności, przemianie tego, co ziemskie. Namiot oznacza, że jesteśmy tu pielgrzymami, że szukamy czegoś wiecznego, że nie mamy w tym wieku stałego miejsca dla siebie. Wreszcie, że należymy do wieczności. Nie oznacza to jednak bynajmniej, że jesteśmy niepraktyczni. Mamy pracę, mamy rodzinę, mamy do wykonania różne zadania. No i oczywiście mamy domy czy mieszkania. Ale tak naprawdę żyjemy w namiocie, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że to wszystko jest tylko chwilowe. Jeśli chodzi o mnie, chcę żyć w Bożej obecności, w namiocie, dla wiecznego przybytku, dla Nowej Jeruzalem. Trzeba wspomnieć o jeszcze jednym aspekcie życia namiotu. Jak powiedziałem, życie w namiocie oznacza, że jesteśmy pielgrzymami, czyli jesteśmy ludźmi, którzy mogą poruszać się wraz z Bogiem. Bóg może z nami oraz poprzez nas poruszać się na tej ziemi. To wielka rzecz. Smutkiem napawa to, że tylu prawdziwych wierzących nie prowadzi dziś życia namiotu. Nie poruszają się wraz z Bogiem, ani Bóg nie może poruszać się z nimi. W końcu dochodzi najczęściej do sytuacji, że Bóg przestaje już starać się o to, by poruszali się razem z Nim. Pan porusza się w każdym pokoleniu, ale nie przez tych, co mieszkają w mieście, tylko przez tych, którzy mieszkają w namiocie. Abraham wybudował ołtarz, ponieważ wszystko w jego życiu służyło Bogu. Żył w namiocie, bo Bóg był dla niego wszystkim. I Abraham był jednym z Bogiem w jego poruszaniu się. Chciałbym w tym miejscu podkreślić, że takie życie jest wyłącznie wynikiem Bożego miłosierdzia i łaski. Myślę, że mogę powiedzieć, że w swoim życiu wybudowałem ołtarz pomiędzy Betel a Aj i że żyję w namiocie, ale to nie moja zasługa, lecz Boża łaska. Nie zamieniłbym takiego pielgrzymowania na nic innego. Chociaż mam pracę i rodzinę, pragnę żyć dla Boga. Pragnę żyć dla Bożego domu i dla Bożego miasta. Nie twierdzę, że już w pełni żyję dla Boga, ale tak jest moje pragnienie. Właśnie w tym celu co dzień staram się prowadzić życie ołtarza i namiotu w obecności mojego Boga.
Dziękuję za tę społeczność. Posłuchajmy zakończenia dzisiejszego wykładu.
Ludzie ze świata nie mają takiego namiotu. Mają tylko wielkie miasto. Ludzie ze świata codziennie widzą tylko swoje wielkie miasto. Oto moja firma. Oto moje wykształcenie. Oto moje osiągnięcia. Mam to. Mam tyle rzeczy. Mam mnóstwo rzeczy. Mam to i jeszcze tamto. Ale to wszystko na nic. Drapacze chmur, banki, firmy, świetne wykształcenie, osiągnięcia. Wszystko to jest niczym. Niczym. To wszystko przemija. Nie chcę mieć nic stałego. Nie chcę. Chcę mieć tylko namiot, w którym jest Boża obecność. Chcę mieć namiot, w którym jest Boża obecność. W takich warunkach żyję. Tak, proszę Pana. Panie doktorze, taki, a taki. Nie posiadam tylu rzeczy, co Pan, ale mam jedną rzecz, której Pan nie ma. Bożą obecność. Mam Bożą obecność, której Pan nie ma. Nie muszę czekać na przyszłą wieczność. Już teraz mam Bożą obecność. Mam ją już teraz. Mam też miniaturę Nowej Jeruzalem, którą jest moje otoczenie. Otacza mnie niepozorny namiot. W pańskich oczach wygląda to kiepsko, ale w oczach Boga to wiele znaczy. Oto, co znaczy rozbić namiot. Nawet Abraham nie wiedział, czego szukał. Nie sądzę, by wiedział, że szuka Nowej Jeruzalem. Oczywiście, że tego nie wiedział. Nawet dziś tylu chrześcijan tego nie wie. Ale możemy się o tym dowiedzieć, czytając Biblię. Z samej Księgi Rodzaju niewiele się dowiemy, ale możemy przeczytać 11 rozdział Listu do Hebrajczyków. Z rozdziału tego wiemy, że namiot, w którym mieszkał Abraham, był cieniem przybytku. Kiedy Abraham w nim przebywał, gdy mieszkał z Bogiem, oczekiwał miasta. Miastem tym będzie ostatecznie Nowa Jeruzalem, wieczny przybytek, który zastąpi przemijający namiot, w którym mieszkał Abraham. Ma to głębokie znaczenie. Łącząc ze sobą wszystkie te fragmenty Pisma, widzimy, że namiot Abrahama jest tylko nasieniem. Nasieniem miejsca, w którym wiecznie mieszka Bóg. Bogu nadal potrzebne jest takie nasienie. W Tobie, we mnie, w nas wszystkich winno być to nasienie. My wszyscy tutaj mieszkamy w namiocie i wyczekujemy czasu, kiedy zobaczymy kraj, który daleko przerasta ten, w którym teraz mieszkamy. Kraj ten nie będzie jedynie zwykłym krajem. Będzie przybytkiem, wiecznym przybytkiem, w którym Bóg i my i Bóg, będziemy żyli razem na wieki. Dlatego właśnie w 11 rozdziale Listu do Hebrajczyków czytamy, że Abrahama nie obchodziło to, co wtedy widział. Obchodził go tylko i wyłącznie inny kraj, lepszy kraj, rozumiecie? Szukał innego kraju i miasta założonego na fundamencie. A jak się przekonujemy, czytając Biblię, ten lepszy kraj to nowe niebo i nowa ziemia. A miasto założone na fundamencie to Nowa Jeruzalem, zbudowana na wszystkich fundamentach, która będzie wiecznym mieszkaniem Boga i ludzi przez Niego powołanych.
To, co usłyszeliśmy pod koniec, było niesamowite. Mnie szczególnie podobało się nawiązanie do 11 rozdziału Listu do Hebrajczyków, gdzie widzimy, że Abraham szukał lepszego kraju i miasta. Wielu chrześcijan zdaje się oczekiwać przede wszystkim nieba. Czy właśnie tego wypatrywał Abraham?
Odpowiem pytaniem skierowanym do słuchaczy. Czego wyczekujecie? Na co macie nadzieję? Z pozoru wyglądanie pałacu w niebie to coś duchowego. W rzeczywistości koncepcja ta skupiona jest wyłącznie na naszym ja. Wyczekiwać pałacu w niebie to po prostu szukać tego, co sprawi przyjemność nam samym. Wiem, że może brzmi to ostro i że nie każdemu może spodobać się to, co teraz powiem, ale czuję się przed Panem odpowiedzialny za to, by powiedzieć to słuchaczom. Kiedy mówimy o niebie, najczęściej w centrum zainteresowania staje nasze własne szczęście. Mam nadzieję, że nie zrozumiecie mnie Państwo źle. W wieczności z pewnością będziemy szczęśliwi razem z Panem. Nie będzie to jednak szczęście w pałacu w niebie, lecz w niebiańskim mieście, Nowej Jeruzalem. Mówiliśmy już wcześniej na antenie, że Bóg powołał Abrahama nie jedynie po to, żeby go zbawić, ale po to, żeby wypełnić swój zamysł. Bóg pragnie wyrazić się w zbiorowy sposób poprzez wybranych i odkupionych przez siebie ludzi. Ludzie ci stworzą sferę, sferę królestwa, w której Bóg może panować. A sfera ta, której symbolem jest miasto Jeruzalem, stanowi królestwo. Abraham szukał tego samego, czego szukał Bóg. Szukanie to pokazuje, że Abraham był jedno z Bogiem w szukaniu tego, czego Bóg pragnie. Jedną z oznak głębokich i prawdziwie wierzących jest to, że prowadzą oni życie ołtarza i namiotu, życie pielgrzymowania na ziemi, po to, żeby szukać tego, czego szuka Bóg, czyli miasta żywego Boga, nowej Jeruzalem, w nowym niebie i nowej ziemi.
Dziękuję Ci za dzisiejszą społeczność. Zanim Cię pożegnam, chciałbym jeszcze zachęcić naszych słuchaczy do lektury broszury pod tytułem Życie ołtarza i namiotu, której autorem jest Watchman Nee. Mowa jest w niej właśnie o tym, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. O tym, że życie chrześcijanina powinno być życiem ołtarza i namiotu, o ogromnym znaczeniu poświęcenia się Bogu. Gorąco polecam tę broszurę. Naprawdę warto ją przeczytać. Można ją nabyć w księgarniach chrześcijańskich lub zamówić w naszej fundacji. Dziękuję Ci raz jeszcze za udział w dzisiejszej audycji. Naszym gościem był Stanisław Leszczyński. Audycję prowadził Andrzej Żmudziński. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnym programie. Zanim zakończymy naszą audycję, chcielibyśmy podać nasz numer telefonu i adres, pod którymi można się z nami skontaktować i zamówić książki, a także bezpłatne publikacje Watchmana Nee i Witnessa Lee oraz informacje na temat naszej fundacji. Możecie Państwo także zamówić kasetę z nagraniem tej audycji. Oto nasz numer telefonu 0801 222 099. Opłata za rozmowę jak za jeden impuls połączenia lokalnego. Prosimy pisać do nas na adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.strumień.com.pl. Znajdziecie tam Państwo biografię Watchmana Nee i Witnessa Lee, informacje o naszych publikacjach oraz wiele innych informacji. Raz jeszcze nasz numer telefonu to 0801 222 099. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w naszym następnym programie za tydzień o tej samej porze.